telefonie Popołudnia Wnet Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pakiet antykryzysowy ogłoszony. Szczegóły poznamy pewnie jeszcze dzisiaj w postaci albo jutro w postaci projektów ustaw. Który ze elementów tego programu najbardziej będzie istotny dla Polskiego Funduszu Rozwoju?
Z perspektywy Polskiego Funduszu Rozwoju, no my przede wszystkim koncentrujemy się na tym, aby firmy miały dostęp do finansowania, więc uruchomiliśmy kilka typów takiego finansowania. Największy to jest program, rozszerzenie programu gwarancji de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego. Program działa na takiej zasadzie, że jeżeli jestem firmą, mogę zgłosić się do banku, wykorzystać taką gwarancję jako zabezpieczenie kredytu. Ta gwarancja odpowiada 80% tego kredytu, no i bank wtedy dużo łatwiej powinien tego finansowania nam udzielić bądź przedłużyć. No i wartość tego programu szacujemy na blisko 50 miliardów złotych. Głównie program obejmuje małe i średnie firmy, ale chcemy go też rozszerzyć na większe firmy. Ponadto w Agencji Rozwoju Przemysłu uruchomiliśmy taki program dla firm transportowych, które no, mogą mieć problem z obsługą leasingów. Jest to taki program, gdzie można refinansować te istniejące leasingi i uzyskać przez 3 miesiące zwolnienie z płatności rat leasingowych. W PFR-ze mamy kapitał dla firm, w KUKE mamy ubezpieczenia obrotu, z których no, to jest potężny rynek obrotu handlowego bądź eksportowego, prawie 500 miliardów to jest wartość tych ubezpieczeń na rynku, a niestety część firm komercyjnych obniża te warunki, więc chcemy, aby KUKE tu bardziej aktywnie wspierało firmy, jeżeli chodzi o ubezpieczanie faktur, kontraktów eksportowych.
Sam Polski Fundusz Rozwoju, który bardzo aktywnie działa na rynku polskich przedsiębiorstw już w wielu aspektach, ale także w takim aspekcie bezpośrednich inwestycji czy kupowania przedsiębiorstw, czy wchodzenia w różne przedsięwzięcia. Teraz jest dobry czas na takie inwestycje?
Znaczy oczywiście my przede wszystkim chcemy wspierać przedsiębiorców. Jakby odpowiadamy na ich potrzeby. No, mamy niestety do czynienia z bardzo poważną sytuacją gospodarczą, więc bardzo dobrze, że rząd, tutaj premier Mateusz Morawiecki bardzo szybko przedstawił bardzo kompleksowy pakiet tej tarczy antykryzysowej, którego celem jest główna ochrona miejsc pracy poprzez takie instrumenty jak chociażby dofinansowanie pensji przez państwo, finansowanie postojowego, zasiłki dla osób, takie świadczenia dla osób samozatrudnionych, no, przedłużone urlopy opiekuńcze i tak dalej. Tych działań jest tam kilkadziesiąt, więc my oczywiście wspieramy te działania i jeżeli są przedsiębiorcy, którzy potrzebują kapitału, jesteśmy też gotowi go udzielać.
Jeszcze pytanie ogólniejsze, panie prezesie, przy telefonie Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. O kształt tego pakietu, to jest pakiet, który wykracza poza dotychczasowe normy ekonomiczne, jest takim elementem, który przebuduje naszą architekturę gospodarczą, czy jest po prostu pakietem kryzysowym, który jest implementowany po to, żeby pomóc gospodarce przejść przez trudny okres, a potem, żeby wszystko wróciło na stare tory?
No, to jest tak, że mierzymy się teraz z potężnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o drugi i trzeci kwartał tego roku. Bo tu nie chodzi wyłącznie o to, że mamy w Polsce wprowadzone pewne restrykcje związane z tym, że jest walka z kryzysem tym epidemiologicznym, czyli z samą epidemią, ale niestety no, przez gospodarkę światową w ostatnim miesiącu przeszło tsunami i Europa, Stany Zjednoczone w drugim kwartale wejdą na pewno głęboką recesję i to się też odbije na polskiej gospodarce. To jest teraz duże zagrożenie, otoczenie samej Polski. I w tym kontekście no, rząd zaprezentował i to bardzo dobrze, bardzo szeroki ten pakiet rozwiązań, bo zarówno to chodzi o krótkoterminowe wsparcie płynności firm, wsparcie rynku pracy, ale jest tam też komponent inwestycji publicznych zwiększonych po to, że jak już uporamy się z epidemią, żeby pobudzić tą gospodarkę do wzrostu inwestycjami. Jest tam 7,5 miliarda na ochronę zdrowia, czyli no to, co jest priorytetem dla rządu, czyli żeby zabezpieczyć zdrowie obywateli. Więc no, bardzo dużo działań wzmacniających też sektor finansowy. Trzeba monitorować też tą sytuację, bo ona jest cały czas bardzo zmienna. Pakiet jest na ten moment no, bezprecedensowy w skali jakby polskich działań antykryzysowych, takich pakietów gospodarczych, co do skali 212 miliardów złotych. Natomiast w miarę rozwoju sytuacji też reagować na to, co może się pojawiać, jakie potrzeby mogą się pojawiać wśród pracowników czy pracodawców.
No to do takich praktycznych pytań przejdźmy właśnie z liczbami, które pan prezes przytoczył, związanymi. Ile z tych 212 miliardów złotych to są realnie pieniądze, które będzie musiał wyłożyć budżet państwa lub szerzej rozumiany sektor finansów publicznych?
No tu jest bardzo dobra sytuacja, że przez ostatnie dwa lata mieliśmy najniższe w historii deficyty finansów publicznych, a tegoroczny budżet zaproponowany był zrównoważony. Dług publiczny w relacji do PKB w ostatnich 4 latach spadł o 5 punktów procentowych i jest na jednym z niższych poziomów w Europie, więc rząd ma pieniądze na to, żeby i przestrzeń do tych działań. I jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, przewidział 66 miliardów na walkę z tym kryzysem. Właśnie są to głównie środki związane z ochroną miejsc pracy, środki też inwestycyjne, środki na ochronę zdrowia. No, a temu towarzyszy bardzo duże takie wsparcie płynnościowe, żeby nie doprowadzić do tego, że w sektorze bankowym przedsiębiorstwa zostaną odcięte od finansowania. Stąd te pakiety grupy PFR, oczywiście też działania Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego, więc jest to taki bardzo w tej chwili skoordynowany pakiet różnych działań polityki państwa.
Ja wiem, że to nie jest teraz dla państwa pewnie najbardziej istotne, ale za chwilę będzie, za kilka kwartałów szybciej, jeśli nam się wydaje, to nastąpi, trzeba będzie rachunek za ten pakiet opłacić. No pamiętamy ten rekordowy deficyt w czasie walki z poprzednim kryzysem, ten kryzys finansowy, ponad 7% PKB deficytu. Teraz jaki może być deficyt?
No to jest, jednak bym powiedział, że już widać, że ten obecny kryzys na świecie jest poważniejszy niż ten w 2009 roku. Tam mieliśmy do czynienia no, z problemem kredytu w sektorze bankowym, oczywiście niestabilnym sektorem bankowym. To się przełożyło też na recesję w 2009 roku, ale teraz mamy szok de facto dla firm, taki, no, który dzieje się z dnia na dzień, związany po prostu z zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Wprowadzane są restrykcje. Firmy z dnia na dzień nie mogą świadczyć usług, prowadzić produkcji. Więc jest to dużo trudniejszy kryzys niż miał miejsce poprzednio, bo wcześniej w 2009 roku banki centralne zadbały też polityką fiskalną trochę, żeby sektor był płynny, banki zostały uratowane. Teraz trzeba odbudowywać łańcuchy dostaw, zapewniać, że te firmy mogą w ogóle prowadzić działalność, więc koszty tego i w Polsce, i we wszystkich krajach dotkniętym tym kryzysem będą potężne też dla budżetów. Natomiast tak jak powiedziałem, no, szczęśliwie my mamy jeden z niższych poziomów długów, mamy silne finanse publiczne, więc stać nas na to, czy rząd stać na to, aby w tej chwili zaproponować 3%, bo ten pakiet 66 miliardów to jest 3% PKB, wzrost deficytu. Natomiast no, priorytetem na ten rok na pewno jest to, aby chronić miejsca pracy i firmy przed upadłością. Wiadomo, że w przyszłości zapłacimy na to wyższym deficytem czy wyższym długiem, ale chodzi o to, aby te koszty w przyszłości nie były większe. Jeżeli się szybciej zadziała, to jest szansa, że te skutki się zminimalizuje.
To ostatnie pytanie, panie prezesie, o działania Narodowego Banku Polskiego. One współgrają z tym, co chce rząd, ale wielu ekonomistów ma obawy, że ten system skupowania długu na rynku wtórnym, długu państwowego, no to może się łatwo przerodzić w druk pustego pieniądza. Dzisiaj mieliśmy pierwszą aukcję, zdaje się, nie poszła najlepiej.
Narodowy Bank Polski nie kupuje od rządu, od Ministerstwa Finansów papierów skarbowych. Te papiery skarbowe, zresztą nie pozwala na to polska konstytucja, te papiery, obligacje skarbowe sprzedaje Ministerstwo Finansów normalnie na rynku. Natomiast bank centralny może podejmować takie działania związane z pożyczkami dla banków pod zastaw papierów skarbowych bądź wykupu tych papierów skarbowych. One służą temu, żeby nie finansować budżet, tylko żeby finansować, zwiększać płynność w sektorze bankowym. No, są teraz jakieś pierwsze doświadczenia z tym związane. Więcej płynności na ten moment na pewno sektor bankowy uzyska z obniżenia stopy rezerw obowiązkowych, bo obniżenie z 3,5 do 0,5%, no to jest około 40 miliardów złotych, więc bardzo taki istotny zastrzyk po to, aby w sektorze bankowym były środki też na normalne funkcjonowanie i prowadzenie akcji kredytowej.
Lapidarność pana prezesa pozwala na ostatni temat, który musi się pojawić. Pracownicze plany kapitałowe. Co się z nimi stanie w obecnej sytuacji?
Zaproponowałem, zwróciłem się z wnioskiem, aby w ramach tej specustawy teraz gospodarczej, która przesuwa bardzo dużo różnych programów, działań, wdrożenie JPK, wdrożenie rejestru beneficjentów rzeczywistych i szereg innych, no też deklaracje PIT są przesunięte do czerwca, aby PPK i taka zapadła decyzja, wdrożenie na tym drugim etapie było przesunięte do dat przewidzianych dla trzeciego etapu, czyli do jesieni, do listopada. Więc tutaj spokojnie firmy nie muszą teraz o tym myśleć, mogą się skoncentrować na tym, aby radzić sobie z tym no, bardzo takim teraz niełatwym otoczeniem.
Powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
I do usłyszenia. My mamy godzinę 17.54. Trochę przedłużymy popołudnie wnet, bo jeszcze jedna ważna rozmowa przed nami w studio w gmachu Pasty. Czeka Jaśmina Nowak i jej gość.
Wracamy do budynku Pasty i mamy już połączenie z Małgorzatą Wołczyk, dziennikarką tygodnika Do Rzeczy, zajmującą się polityką Hiszpanii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Łączymy się, ponieważ coraz bardziej niepokojące wieści dochodzą do nas z Hiszpanii. Władze w Madrycie poinformowały o śmierci 202 zakażonych osób koronawirusem. Odświeżmy te informacje i te dane, statystyki. Jak teraz wygląda sytuacja w Hiszpanii na godzinę za 5.18?
No właśnie, właściwie Hiszpania zmienia się z dnia na dzień i no cóż, trwa taki morderczy wyścig z czasem. Właściwie chyba taki pierwszy dzień, kiedy zauważyłam, że dziennikarzom łamią się głosy i że no już coraz trudniej im mówić, bo jednak no tydzień temu, 10 dni temu to był inny kraj. Jak wiemy, Hiszpania jest teraz czwarta na świecie w ekspansji wirusa i pozostaje zagadką, to znaczy znamy te przyczyny, dlaczego do tego doszło i myślę, że Polska nie powtórzy i nie ma szans na powtórzenie błędów rządu Pedro Sancheza, ponieważ przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od marszu tej czwartej fali feminizmu i przemarszu 120 tysięcy środkiem Madrytu. Tyle osób, to było nadzwyczajne zgromadzenie masowe i z dniem po prostu 9 marca no, nastąpiła eksplozja po prostu zarażania. W tej chwili z tego, co widzę, to takie no, ostrożniejsze dane, to jest ponad 17 tysięcy zakażonych i to już jest ponad 803 ofiary śmiertelne, z czego no niestety blisko 500 w Madrycie. Krematoria w Madrycie już nie nadążają, pracują całą dobę. No a to jest dopiero podobno początek, więc Hiszpania popatruje tak bardzo nerwowo w stronę Włoch, czy czeka ich ten sam scenariusz, chociaż no, tutaj wszystkie wykresy pokazują, że Włochy i że Chiny na tym samym etapie, co Hiszpanie, miały jednak mniej zakażonych. Jest to bardzo niepokojące dla Hiszpanów, bo przypomnę, od soboty trwa po prostu stan wyjątkowy. I rzeczywiście Hiszpanie, może na początku jeszcze tacy trochę zdziwieni sytuacją, może mniej zdyscyplinowani, ale od paru dni, kiedy przerażenie zagląda im w oczy, naprawdę robią wszystko, żeby pozostać w domu, a te cyfry wciąż zmieniają się z godziny na godzinę. I naprawdę zastosowano restrykcyjne środki, ja tak popatruję bardzo ciekawie, bo to wygląda, bo też wydaje mi się, że może niedługo wszędzie w Polsce też wprowadzić taki większy reżim. Na przykład słyszę o tym, że już się zakazuje płacenia gotówką, że wszędzie powinny zacząć obowiązywać karty, aby nie było dotykania, przenoszenia. Że otworzone są wszystkie drzwi do sklepów, chociaż no, są przeciągi i tak dalej, ale chodzi o to, żeby wchodzić, wychodzić bezdotykowo, że przed hipermarketami rozdawane są rękawiczki, maseczki. No i co najważniejsze, i być może w Polsce powinno wreszcie tak być, że osoby starsze mają priorytet w robieniu zakupów. Po prostu trzeba za wszelką cenę no, jak gdyby unikać ekspozycji osób starszych na powietrze, na większe skupiska. Także starsze osoby robią te zakupy szybciej i są bardzo często eskortowane przez policję, więc no, w tej chwili trudno cokolwiek zarzucić. Madryt pracuje pełną parą. Widać poświęcenie personelu medycznego, bo zgłasza co i raz, że jednak zaczyna brakować maseczek. I tutaj kolejna ciekawostka, myślę, że zwłaszcza Polki. Tutaj właściciel sklepu Zara, ten, który założył ten sklep modowy, co i raz ofiarowuje kolejne ogromne sumy pieniędzy na zakup maseczek, ponieważ no, system się, jak to powiedzieć, no, zwyczajnie zatkał. Po prostu jest za dużo osób hospitalizowanych, jest za dużo tych, którzy wymagają opieki i zwyczajnie no, tego nie wytrzyma żadna służba medyczna. Więc bardzo doceniany jest gest właśnie takich ludzi bogatszych, którzy oferują pieniądze na to, aby sfinansować możliwą pomoc, maseczki, te różne utensylia w placówkach medycznych. Także no, Hiszpanie robią co mogą. Myślę, że bardzo bohatersko walczą z sytuacją. A no cóż, no właściwie wszyscy wiedzą, skoro 80% społeczeństwa uważa, że wina leży po stronie rządu, który po prostu winny jest ogromnym zaniedbaniom i to decyzje rządu zaważyły o tym, że przegapiono pewien ważny moment i że w tej chwili już są momenty, kiedy wydaje